Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim. Sprawem po drodze.
Dzień dobry Państwu. Kolejne wakacyjne wydanie programu Sprawem po drodze. Czas rozpocząć. Ja nazywam się Mariusz Piestrak. Obok mnie mecenas Marta Nowakowska, adwokat z jednej z opolskich kancelarii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani mecenas, dzisiaj mam nadzieję idealny temat na taki wymiar, jaki my mamy na antenie, czyli mniej więcej kwadrans. Zwykle troszeczkę ten program jest dłuższy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zwykle tak jest, że wydaje mi się, że program jest krótki, w miarę prosty, a potem okazuje się, jak już pani przedstawia szczegóły, że to ani proste, ani krótkie. No ale spróbujemy. Służebności. Służebności. Różnego rodzaju służebności się pojawiają. Najczęściej o służebnościach możemy przeczytać w księdze wieczystej naszej nieruchomości, naszego lokalu, mieszkania, domu. I w tejże księdze wieczystej, gdzieś tam w dziale trzecim, czwartym, pewnie nam pani to zaraz powie w szczegółach, możemy przeczytać o tym, że na przykład w naszej nieruchomości jest jakaś służebność dotycząca gruntu na przykład i tam sobie biegną jakieś rury ważne, których wykopać nie możemy. Bardzo upraszczam.
Nie tylko rury, ale zaczynając od początku. Mhm. Rzeczywiście w Księdze Wieczystej, w dziale trzecim powinna znaleźć się informacja co do wpisu, czy dana nieruchomość obciążona jest służebnością. Jeżeli takiego wpisu nie ma, no to istnieje domniemanie zgodności Księgi Wieczystej z aktualnym stanem prawnym, faktycznym. W związku z tym można przyjąć, że taka służebność nie istnieje. Natomiast czym jest sama służebność? Służebność gruntowa, o której tutaj mówimy w chwili obecnej, jest to prawo właściciela bądź posiadacza nieruchomości władnącej do korzystania z nieruchomości obciążonej. I teraz, przekładając to na język taki bardziej przystępny dla słuchaczy.
No wydaje mi się, że to jest ograniczenie mojego prawa własności, było nie było.
Po części tak, ale nie tyle prawa własności, co sposobu korzystania. Sposobu korzystania z tej nieruchomości, tak? Bo jeżeli nieruchomość władnąca, czyli ta, która będzie korzystać z tej służebności, tak? Jest na przykład potrzebna do ustanowienia drogi, jedynej drogi dojazdowej do innej nieruchomości, tak? To wówczas można wystarać się przed sądem o ustanowienie takiej służebności przejazdu i przechodu najczęściej. Zdarzają się tylko służebności przechodu. Są to najczęściej stare służebności albo takie, gdzie na przykład nieruchomość położona jest wysoko w górach, nad rzeką i rzeczywiście nie ma innej możliwości ustalenia drogi dojazdowej, bo nie ma tak naprawdę gdzie, więc wówczas ustanawia się tylko służebność przechodu. Natomiast właściciel takiej nieruchomości, no niestety musi znosić to nasze prawo do korzystania w jakimś stopniu z jego nieruchomości. To też może na przykład służyć taka służebność gruntowa do sposobu korzystania z naszej nieruchomości. Na przykład, i tutaj chciałam powołać jeden z takich przykładów. Jeżeli mamy dwie nieruchomości położone na końcu drogi, tak? Droga jest ślepą uliczką i nie ma na końcu tej ślepej uliczki miejsca do zawracania samochodem, to najczęściej korzysta się wówczas z możliwości korzystania z jednej z tych nieruchomości, która znajduje się na samym końcu tej uliczki, do cofania autem, tak? Bo tak patrząc fizycznie na mapę, jeżeli jest możliwość wjazdu i skrętu tylko w jedną stronę, to tak samo wyjazd z takiej uliczki musiałby się odbywać tyłem, tak? A z kolei wyjazd tyłem, no niestety nie jest dopuszczalny. Można cofać, ale to nie może być sposób poruszania się powszechnie przyjęty na danej nieruchomości, na danej ulicy. W związku z tym, żeby zawrócić, można wówczas wystarać się u właściciela takiej nieruchomości o prawo służebności do zawracania. To taki przykład. z życia wiem.
A jeśli byśmy odeszli od tych służebności gruntowych, służebność może być związana przecież też na przykład z, nie wiem, lokatorem, który w naszym lokalu jest i na przykład do swojej śmierci tam przebywać ma prawo.
Tak, to prawda, jest to inny rodzaj służebności. Są to służebności osobiste, które przynależą konkretnej osobie fizycznej, tak?
Właśnie, osobie fizycznej, czyli nie firmie, która na przykład wynajmowała od nas, albo inaczej, od poprzedniego właściciela na przykład lokal, czy jedno pomieszczenie z mojego lokalu,
tak.
A ja muszę to robić, aż kim się nie chce wyprowadzić.
Tak, dotyczy to tylko osoby fizycznej. Co jest ważne, to różnica między służebnościami gruntowymi a służebnościami osobistymi, bo służebności osobiste są niezbywalne, czyli nie można ich sprzedać, nie można ich przekazać, nie można ich zbyć na rzecz innej osoby. One przynależą tylko do tej, do której zostały zapisane, tak? I one obowiązują do śmierci, chyba że dana osoba zrzecze się tego prawa służebności, wyprowadzi się, nie korzysta przez długi czas z tej służebności, to wówczas ona też może wygasnąć. Ale co do zasady, wygasa najpóźniej z chwilą śmierci. Natomiast służebności gruntowe przechodzą na kolejnego właściciela.
Dobrze, pani mecenas, jeśli jesteśmy na etapie porównywania tych dwóch służebności, czyli służebności osobistych i służebności gruntowych, to mam takie wrażenie, że przy tej służebności gruntowej jeszcze dochodzi do czegoś, nie wiem czy zawsze, ale sporadycznie zdarzają się przypadki, że ten właściciel, na którego działce czy na którego nieruchomości ta służebność gruntowa jest w tym dziale trzecim księdze wieczystej zapisana, może z tego tytułu czerpać jakieś korzyści, krótko mówiąc przychody. Jak to wygląda?
To prawda, ale tutaj mamy do czynienia z kolei z jeszcze innym rodzajem służebności, służebność przesyłu. I rzeczywiście, jeżeli przedsiębiorca, bo to musi być przedsiębiorca, chce na naszej działce zamontować jakieś urządzenia, które służą do przesyłu energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody i tak dalej, to wówczas może zawrzeć z nami umowę dotyczącą służebności przesyłu za wynagrodzeniem. Jeżeli my tego nie chcemy zawrzeć, takiej umowy, nie chcemy się zobowiązać, nie chcemy, żeby w ogóle takie urządzenia widniały na naszej nieruchomości, na naszym gruncie, no to niestety przedsiębiorca może mieć roszczenie o ustanowienie takiej służebności w drodze sądowej.
Tak jak gdyby z urzędu. To też jest możliwe.
My oczywiście w procesie mamy możliwość bronienia swoich racji, tak, i wskazywania, że to urządzenie, ta sieć przesyłowa może przebiegać przez inną nieruchomość, przez inną działkę. Jeżeli jest taka możliwość, to oczywiście także, i to jest taki preferencyjny wówczas sposób bronienia się przez nas, że w pobliżu gdzieś biegnie nieruchomość należąca do Skarbu Państwa. Tak? To wówczas jest już też inny tryb zawierania takich umów, ale że ona nie musi przebiegać koniecznie przez naszą nieruchomość, bo to jest warunek niezbędny do tego, żeby sąd ustanowił w sądownie służebność przesyłu bez naszej zgody, czyli że jest to urządzenie, które koniecznie musi przebiegać przez naszą działkę.
Pani mecenas, to znów mam takie wrażenie, że łatwiej się chyba i być może korzystniej na początku po prostu kolokwialnie mówiąc dogadać z takim przedsiębiorcą, który składa nam taką propozycję, niż stawać okoniem i potem trafia sprawa do sądu i
powiem tak.
No nie dość, że to będzie pewnie czasochłonne, no to możemy w ostateczności taką służebność otrzymać, że tak powiem, właśnie z urzędu, tak? Że zasądzi nam to sąd.
Tak, natomiast to musimy być do tego przedsiębiorcą. To jest też ważne. To nie może być osoba fizyczna, która chce sobie u sąsiada zamontować dwie rury, bo tak mu jest wygodniej, tylko musimy być przedsiębiorcą. A dwa, różne są techniki prowadzenia negocjacji i czasami im dłużej się zwleka z podjęciem jakiejś decyzji, przedłuża się te negocjacje, tym więcej udaje się wywalczyć. W związku z tym jakby trzeba pewne racje wyważyć.
Okej, myślę sobie, że w takich przypadkach to najlepiej poradę do specjalisty z dziedziny oczywiście się udać. Pani mecenas, służebność przesyłu w takim razie to nie jest to samo, co służebność gruntowa.
Nie, są trzy rodzaje służebności. Mhm. Służebności gruntowe, zbywalne. I one przechodzą na kolejnego właściciela. Służebności osobiste, które wygasają z chwilą śmierci danej osoby. No i służebności przesyłu, o które wystąpić może przedsiębiorca. Mhm. To takie podsumowanie.
Jasne, ale jeszcze jedna rzecz tutaj, jedno pytanie. Czy w takim razie służebności przesyłu nie przechodzą na kolejnego właściciela nieruchomości?
Przechodzą jak najbardziej, jeżeli właściciel się zmieni, to tak.
Mhm. Tylko gruntowe.
Tak, tylko mówimy tutaj o jakby drugiej stronie tej umowy, tak? Czyli po drugiej stronie musi być przedsiębiorca i ten przedsiębiorca też może się zmienić. Natomiast my jako właściciel naszej nieruchomości, na której ten przedsiębiorca chce ustanowić, bądź już ustanowił służebność przesyłu, to my możemy tą naszą nieruchomość oczywiście sprzedać, ale wraz z służebnością przesyłu. I to powinno być uwidocznione w księdze wieczystej. Mhm.
No właśnie. I teraz jeszcze jeden taki wątek, który no niestety wciąż jeszcze się stosunkowo chyba często zdarza. A co w sytuacji, kiedy my mamy takie służebności, najczęściej gdzieś zakopane pod ziemią na naszej działce, albo no stoją tam po prostu jakieś, nie wiem, słupy, czy to energetyczne, czy innego rodzaju, a księga wieczysta w tym
nic na ten temat nie mówi.
Pusta.
Mhm. Takie sytuacje zdarzają się coraz rzadziej i w chwili obecnej przedsiębiorcom, tym dużym przedsiębiorcom przesyłowym już zależy na tym, żeby ich prawa były uwidocznione w księgach wieczystych. I to najczęściej oni zwracają się do właścicieli tych gruntów o podpisanie stosownej umowy. Robią to za wynagrodzeniem, tak? I wysokość tego wynagrodzenia jest ustalana. Powinno to być takie wynagrodzenie, które odpowiada wartości tego prawa, tak? Powinien to być ekwiwalent za prawo do korzystania z tej nieruchomości i za to, że ta nasza nieruchomość zostaje w jakiś sposób ograniczona, tak? Bo jeżeli na przykład na głębokości 1,5 metra są zakopane jakieś rury, duże, to wiadomo, że w tym miejscu nie może powstać budynek, tak? Więc to jest w pewien sposób ograniczenie z możliwości korzystania z naszej nieruchomości. Dlatego też ten ekwiwalent powinien być proporcjonalny do utraty wartości naszej działki.
No to aż się prosi o pytanie, kto to wycenia? Rzeczoznawca?
To wyceniają strony, natomiast jeśli strony nie potrafią dojść do porozumienia, to rzeczoznawca, tak. A jeżeli dojdzie do drogi sądowej, do postępowania sądowego, to wówczas taki biegły rzeczoznawca może być także powołany przez sąd i on wydaje opinię sądową w zakresie wartości tego prawa.
Dobrze, pani mecenas, to tyle tytułem podsumowania i mam wrażenie, że tym razem nam się nieco udało. Tak mi się od początku wydawało, że temat prosty, jasny i w miarę krótki, no i okazało się, że wyjątkowo możemy zakończyć taką pełną kropką, a nie średnikiem, obiecując, że za kilka tygodni znowu do tematu wrócimy. Służebność, szanowni państwo, jak już zostało tutaj powiedziane, czy takiej służebności powinniście państwo poszukać we własnych księgach wieczystych w dziale trzecim. Chociaż jeśli tam jej nie ma, to wcale nie oznacza, że w praktyce na naszej działce gdzieś tam kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią albo często i głębiej jakieś urządzenia zakopane nie są. Takie urządzenia przesyłowe najczęściej. Szanowni państwo, dzisiaj za obszerne i jakże ciekawe wyjaśnienia dziękujemy pani mecenas Marcie Nowakowskiej z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych z Opola. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Miłego wakacyjnego popołudnia. Szanowni państwo, słyszymy się za tydzień. Mariusz Piestrak.
Sprawem po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza. Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim.